Drodzy braterstwo, tytułem wstępu do naszych rozważań chcę powiedzieć, że żyjemy w świecie materialnym. To jest nawiązanie do tego, jak określiliśmy w pierwszej naszej lekcji, że jesteśmy z ziemi ziemscy, że cieszy nas materialny świat nas otaczający, ale zarazem trzeba drugą stronę tego pokazać, że to, co materialne, to jest i zniszczalne. A więc to, co nas otacza, do tego się przyzwyczailiśmy, ma swój początek i ma swój koniec. Tak dzisiaj jest, w takich warunkach żyjemy. Wiele takich początków było przed nami, myśmy w nich nie uczestniczyli, w nich uczestniczyli nasi przodkowie. Też już wiele końców historia ludzka odnotowała. Ci, którzy nas uprzedzali w czasie, już byli świadkami takich końców. A naszym zadaniem jest czekać na to, co przed nami. I stąd nasz temat zatytułowaliśmy Oczekiwanie. Oczekiwanie to tytuł naszego tematu. Przewodnią myślą naszych rozważań niechaj staną się słowa zapisane w psalmie 27. I tam zwróćmy uwagę na 14 wiersz tegoż 27 psalmu. Oczekujże Pana, wzmacniaj się, a On utwierdzi serce Twoje. Przetoż oczekuj Pana. 130 psalm, drugi pomocny nam tekst w tych rozważaniach, a 5 wiersz mówi tak. Oczekuję na Pana. Oczekuje dusza moja i jeszcze oczekuję na Słowo Jego. Chcę powiedzieć, drodzy braterstwo, myślę, że przyznacie mi rację w tych spostrzeżeniach, że nasze całe życie to jedna wielka poczekalnia. W niej czekamy na wielkie sprawy naszego życia, ale to czekanie na wielkie sprawy wypełniamy czekając na mniejsze. A ten czas oczekiwania na te mniejsze wypełniamy czasem oczekiwania na jeszcze mniejsze. I tak by można bez końca. Możemy powiedzieć, że czekając, oczekujemy. To czekanie jest w nas wpisane, że tak powiem. To właśnie dla nas, oczekujących, wymyślono takie instytucje jak kolejki. Dla nas, oczekujących, wybudowano poczekalnie, przystanki, dworce i tak dalej, i tak dalej. Nasi rodzice czekali około 9 miesięcy, zanim się urodziliśmy. A potem czekali na nasz pierwszy uśmiech, nasze pierwsze słowo, na nasz pierwszy krok. Jakże wielka była ich radość, kiedy doczekali się pierwszej przeniesionej ze szkoły piątki, pierwszego pomyślnie zdanego egzaminu, czy wreszcie z dumą przyniesionego do domu dyplomu. Ale ten czas oczekiwania na nasze większe lub mniejsze sukcesy nasi rodzice wypełniali oczekiwaniem na koniec naszych chorób wieku dziecinnego i młodzieńczego, spędzając przy naszych łóżkach nieprzespane noce i poświęcając nam następujące po nich zmęczone i udręczone dni. I tak, drodzy, nasi rodzice doczekali się, że staliśmy się dorosłymi, wkroczyliśmy w dorosłe, odpowiedzialne życie. A my w międzyczasie, kiedy nasi rodzice czekali na ten efekt, oczekiwaliśmy, kiedy skończy się ta nudna nauka, kiedy staniemy się dorosłymi, kiedy wyrwiemy się spod dokuczliwej kurateli rodziców, kiedy będziemy niezależni i wolni, będziemy mogli pracować, zarabiać, stanowić sami o sobie. I kiedy tak się stało, to dalej czekaliśmy na wybrańców naszego życia. A kiedy już i tych doczekaliśmy się, to potem przyszło nam czekać na dzieci. A nasi rodzice w międzyczasie czekali na wnuki. I tak niektórzy z nas doczekali, kiedy nasze dzieci już dorosły, że przyszło nam ułożyć do snu śmierci naszych rodziców. Ale to wcale nie oznaczało, że nasze czekanie się skończyło. Czekamy dalej. Na to, co Pan da w czasie, który nam pozostaje do czekania na podobny koniec. Drodzy, gdybyśmy patrzyli na to wszystko z punktu widzenia ludzkiego, z punktu beznadziejnego życia wielu ludzi, a więc z tego punktu, o którymśmy zwrócili uwagę w naszej pierwszej lekcji, to życie jest straszne. Tak generalnie rzecz biorąc, urodzić się i czekając, czekać na śmierć. To wielu ludziom daje warunki, w których załamują się, w których niektórzy podejmują decyzję przyspieszenia tego końca. Ale przecież my nie możemy takim myślom się poddać. Jeżeli oczywiście nasze oczekiwanie jest w Panu. Jeżeli wybierzemy to najlepsze, co nam proponują teksty, które odczytaliśmy, a one mówią: oczekujże Pana. Pozwolę sobie zacytować myśl z teraźniejszej prawdy z 92 roku, strona 5, a tych cytatów będzie dosyć dużo dzisiaj. Postanowiłem, że przypomnimy sobie cenne myśli zawarte w naszej literaturze, która leży w domu, o których często zapomnieliśmy. One nam w tym temacie pomogą. Zresztą w wielu innych. I oto pierwszy z cytatów, tak jak mówię, jest to cytat pochodzący z Teraźniejszej Prawdy z 92 roku. Na 5 stronie znajdujemy takie myśli. Oczekiwanie na Pana znaczy trwanie w stanie zawieszenia i bezczynności w odniesieniu do stosownej sprawy, dopóki Pan nie okaże, jaka jest Jego wola w sprawie, w której oczekujemy na Jego wskazówkę. Nie znaczy to, że w międzyczasie mamy być bezczynnymi w tym, co On okazał już jako swoją wolę i co dopomaga do działania. Znaczy to jednak, że w jakiejkolwiek sprawie, w której nie zapoznał nas ze swoją wolą, my nie mamy podjąć żadnego działania, dopóki On jej nie wyjaśni, ale mamy oczekiwać, aż On we właściwym czasie uczyni ją dla nas zrozumiałą. Kolejna myśl z tego samego, z tej samej strony i tejże samej prawdy. Tak też Bóg postępuje z nami. Każe nam On czekać tak długo, aż przygotuje wszystko, co jest potrzebne do dostosowania nas i związanych z doświadczeniem warunków, żebyśmy bezpiecznie mogli iść naprzód w nowej sytuacji. Tymczasem w okresie oczekiwania udziela nam potrzebnej pomocy. W terenach Jeremiaszowych, drodzy braterstwo, 3 rozdział i 26 wiersz znajdujemy takie myśli. Dobrze jest cierpliwie oczekiwać na zbawienie Pańskie. Dobrze jest cierpliwie oczekiwać. To jest cenna lekcja, jeżeli się nauczymy cierpliwego czekania. Ona jest cenna, ale jest trudna. Kolejną myśl, z którą chciałbym zapoznać braterstwo, przypomnieć ją, pochodzi z Teraźniejszej Prawdy z 1984 roku, zapisana jest na stronie drugiej. Cytuję. Wyrażenie oczekujże Pana nie tyle znaczy wykonanie jakiejś służby dla Jehowy, ile oczekiwanie na Niego. Oczekiwanie przed Nim, by zrozumieć, jaka jest Jego wola wobec nas. Nie rozumiemy, by to wyrażenie zawierało w sobie myśl służenia Panu w takim znaczeniu, w jakim sługa usługuje swemu Panu, lecz cierpliwego wyczekiwania, aż dowiemy się, że Pan chce, żebyśmy działali. I teraz bardzo cenna myśl, na którą proponuję, żebyśmy z wytężoną uwagą zwrócili swoje umysły, pochodząca z tej samej strony, tejże samej prawdy, brzmi następująco. Tym osobom, które czekają na Pana, sądząc z pozoru, nie zawsze dobrze się powodzi. To jest cenna myśl. Psalmista oświadcza, że mamy się wzmacniać, gdy w taki sposób czekamy na Boga. Otrzymujemy boskie błogosławieństwo, gdy staramy się postępować właściwie. Nie popełniamy błędu, gdy we właściwy sposób czekamy na Niego. A więc pamiętajmy, to jest cenna myśl, że czekając na Pana nie zawsze będzie nam się z pozoru dobrze powodziło. I psalmista Dawid, drodzy braterstwo, daje nam takie napomnienie, taką radę, która w takich okolicznościach może nam pomóc, kiedy nie bardzo dobrze nam się powodzi, bo czekamy na Pana. Psalm 37, drodzy braterstwo, i siódmy wiersz tego psalmu mówi tak. Oddaj się Panu, a oczekuj Go. I tu zwracam uwagę na myśl kolejną podaną. Nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści w sprawach Jego. Na człowieka, który dokazuje, cokolwiek zamyśli. O, dzisiaj mamy wielu ludzi, drodzy, którym powodzi się całkiem dobrze. Którzy nawet doszli do stopnia takiego, że już nawet nie wiedzą, ile mają. Ale czy to ma być powodem do naszego zniechęcenia, do próby działania w podobny sposób, w jaki działają te osoby? A one często, oczywiście nie mówię tego jako regułę, ale często do swoich bajecznych bogactw dochodzą drogami nie zawsze tymi, które by się Panu podobały. W innym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej tego samego tekstu mówi: nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści. Ale mówi: oczekuj na Pana. Kolejny cytat z cytowanej już prawdy, 92 rocznik, strona 5. I te myśli mówią tak. Nasze czekanie na Pana dotyczy spraw nieznanych, co do których nie wiemy, jaka jest Jego wola. Nie dotyczy ono tych spraw, z którymi On nas już zapoznał, objawiając swoją wolę. Wszędzie tam, gdzie objawił swoją wolę, mamy iść naprzód i stosownie działać. W psalmie 32, znana bardzo myśl, ale pozwolę sobie zacytować, psalm 32, i ósmy wiersz. To jest w wielu przypadkach ulubiony tekst do rozważań i do przedstawiania tematów. Ja jedynie go tutaj przypomnę i zacytuję, że Pan nam dał taką obietnicę, kiedy będziemy już szukali tej drogi Pana i czekali, i Pan nam obiecuje, 32 rozdział, 8 wiersz, dam Ci rozum i nauczę Cię drogi, po której masz chodzić. Dam Ci radę, obróciwszy na Cię oko moje. W kolejnym cytacie, który pragnę braterstwu przedstawić, pochodzącym z Teraźniejszej Prawdy z 1985 roku, strona 4, znajdujemy takie myśli. Zbiór plonów jest zawsze przyjemny, ale oranie i zasiew, cierpliwe oczekiwanie i troskliwa pielęgnacja nie zawsze sprawiają nam przyjemność. Ci, którzy choć trochę spróbowali tej ciężkiej pracy, która poprzedza zbiór plonów, wiedzą coś na ten temat. Dalej mówi tak, na przeszkodzie stoją zmęczenie i zakłopotanie oraz inne doświadczenia i udręczenia, a oprócz tego powinniśmy się zawsze odwoływać do zasadniczego motywu naszego działania. Rozkoszą moją jest pełnienie Twojej woli, o mój Boże. Kolejny cytat z 87 rocznika, strona 21. Jeżeli nasze poświęcenie jest zupełne, będzie to znaczyło, że usiłujemy dowiedzieć się, jaka jest wola Pańska wobec nas i będzie to oznaczać, że o ile usiłujemy poznać Jego wolę, o tyle będziemy ją czynić za wszelką cenę. Będzie to oznaczać, że stale wypatrujemy działania Pańskiej opatrzności we wszystkich naszych sprawach, wiedząc, że nic nie dzieje się przypadkowo w życiu tych, którzy pozostają w przymierzu z Bogiem i że wszystkie rzeczy współdziałają dla ich dobra. Pamiętamy ten znamienny tekst pochodzący z listu apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział i 28 wiersz, o którym warto sobie przypominać, szczególnie w tych ciężkich chwilach. A tam znajdziemy słowa, a wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Drodzy braterstwo, w naszym życiu nie ma przypadków. To nie jest tak, że jeżeli czegoś nam brakuje, to nie jest tak, że jeżeli coś nas boli, to nie jest tak, że jeżeli jest nam przykro i ciężko, że Bóg w tym momencie może stoi plecami do nas i akurat spogląda na tych, którym jest dobrze, którzy odczuwają błogi stan. Bóg widzi i tą sytuację. A jeżeli widzi i każe nam czekać i nie działa natychmiast, tak jakbyśmy może chcieli, to znaczy, że Bóg ma cel w takim postępowaniu. I Bóg chce, abyśmy czekali. Ale drodzy, tak jak w przypadku literalnego oczekiwania, pojawiają się czasami różne myśli i różne odczucia w umyśle i w sercu tego, który czeka. Tak samo jest w tym oczekiwaniu na Pana. Tak i to oczekiwanie wystawia nas na pewne próby. A cóż takiego w tym literalnym oczekiwaniu mamy? No, takie pierwsze, bardzo znamienne zjawisko, które w czasie oczekiwania się pojawia, to bardzo, bardzo dłużący się czas. No, każda minuta ma wagę co najmniej godziny. A każda godzina co najmniej dnia. A dzień, miesiąc i tak dalej, i tak dalej. Tak nam się strasznie ten czas dłuży. Także, drodzy, kiedy tak bardzo na ten czas się dłuży w tym oczekiwaniu, to czasami ulegamy zmartwieniu. A dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego jeszcze nie ma rozwiązania w tej sprawie? Dlaczego Pan nie działa? Czy w ogóle Pan chce podjąć jakiekolwiek działania w mojej sprawie, w której czekam? Czy może Pan zapomniał o mnie? A może Pan mnie odrzucił? Teraźniejsza prawda z 87 roku, strona 121. Kolejny cytat podaję. Ci, którzy martwią się, faktycznie obrażają Boga i objawiają swój brak wiary, czyli zaufania lub ufania Jemu. Zmartwienie jest tym wrogiem, który powinien zostać odparty przy każdym zbliżaniu się do nas. Możesz być kuszony, aby nadmiernie troszczyć się, martwić się o takie rzeczy jak pokarm, napój, ubiór, mieszkanie, pracę, zabezpieczenie na starość i tym podobne. Te właśnie rzeczy, o których Jezus powiedział, że nie mamy się martwić. W Ewangelii Mateusza, 6 rozdział i 8 wiersz, jest powiedziane: wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie pierwej, niż byście wy go prosili. Bóg wie o tym wszystkim. Jeżeli mamy czegoś za mało, albo czegoś za dużo, a szczególnie za dużo, to mamy nieprzyjemnych rzeczy, a za mało tych, których chcielibyśmy mieć. To znaczy, że Bóg o tym dokładnie wie. I że to nie jest tak, że Bóg gdzieś tam, jak to go przedstawiałem, jakiego takiego staruszka z siwą brodą długą, i on tam gdzieś se w kącie drzemnął biedny. I obudził się i patrzył, ej, ale się narobiło w tym czasie. Co z tym zrobić? Jak to rozwiązać? Taka sytuacja nigdy nie ma miejsca. W naszym życiu naprawdę nie ma przypadków. W pierwszym liście Piotra, drodzy braterstwo, 5 rozdział i 7 wiersz, przeczytam go w brzmieniu Biblii Warszawskiej, jest powiedziane: wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. To jest cudowne napomnienie. Ale zwróćmy uwagę na inną okoliczność, która towarzyszy naszemu czekaniu, a takim czasami pojawiającym się w naszym sercu i umyśle złym towarzyszem tego czekania jest rozdrażnienie, poirytowanie. Czasami, kiedy przyjdzie nam czekać w jakiejś kolejce, bądź gdzieś tam w poczekalni, wśród bardzo licznych osób oczekujących podobnego celu jak i my, to kiedy tak dłużej już czekamy, zaczynamy pilnie obserwować tych, którzy nam towarzyszą w tym oczekiwaniu. Ale bynajmniej nie w tym celu, żeby im się przyjrzeć, to też, bo to czasami z nudów, ale doszukujemy się, czy on przypadkiem nie chce mnie w tej kolejce wykiwać. Przede mnie może wejść, prawda? I kiedy ten się ruszy, tylko: panie, siedź pan, ja jestem pierwszy. Proszę czekać, a on do ubikacji chciał wyjść na przykład. No takie rozdrażnienie się, zwykłe takie ludzkie rozdrażnienie się pojawia. Zaczynamy doszukiwać się złych intencji u innych. I taka irytacja może czasami nam się udzielić w sprawach duchowych. W czekaniu na Pana, będziemy poddenerwowani. Czemu to nie idzie według naszej myśli, według naszych spodziewań? No tu już mi i czasu brakuje, i pieniędzy, i wszystkiego, a Pan nic nie robi. Patrzmy, co znajdziemy w tradycyjnej prawdzie z 83 roku, strona 42. Cytuję. W ludzkiej historii nigdy nie było takiego czasu, by ludzie się tak spieszyli i by taką presję wywierano na ich wytrzymałość, jak w naszych czasach. To bez wątpienia jest jednym z powodów chorób serca, które obecnie po mistrzowsku zabijają ludzkość. Musimy być nieskwapliwymi wobec tego nacisku, jaki pośpiech i niepokój tak powszechne w świecie wywierają na nas. Warunki nowoczesnego życia i warunki nowoczesnej pracy dodane do tego pośpiechu i niepokoju są bardzo szkodliwe dla nieskwapliwości. Powszechna nerwowość, jaka obecnie panuje w społeczeństwie ludzkim, niesie z sobą niepokój, pośpiech i smutek i stanowi następny element, który domaga się nieskwapliwości wobec tych, którzy wokoło nas cierpią i są nerwowi. Powszechny brak nieskwapliwości w świecie i często wśród braci jest jeszcze jednym powodem wskazującym, dlaczego tak jest nam potrzebne rozwijanie zalety nieskwapliwości. W pierwszym liście do Tesaloniczan, drodzy braterstwo, gdzie apostoł Paweł był łaskaw udzielić nam kilku wspaniałych rad, czytamy, drodzy, w 5 rozdziale tego listu, 14 i 15 wiersz. Szczególnie z 14 chciałbym te słowa podkreślić, które zaczynają się: znaszajcie słabych. Nieskwapliwymi bądźcie przeciwko wszystkim. A w 15 wierszu: patrzajcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał, ale zawsze dobrego naśladujcie i sami między sobą, i ku wszystkim. A kiedy jeszcze dołożymy do tego, drodzy, myśl tegoż samego apostoła Pawła pochodzącą z listu do Rzymian, 12 rozdział i 18 wiersz, gdzie jest powiedziane: jeśli można, ile z was jest ze wszystkimi ludźmi, pokój miejcie. Ja myślę, że są to myśli, które pozwolą daleko od nas odsunąć to poirytowanie, zniecierpliwienie trudami codziennego naszego życia, które wymagają często oczekiwania na Pana. Ale jeszcze jedna rzecz, która towarzyszy nam w czasie czekania, tego literalnego czekania. Pamiętamy doskonale, a jeżeli nie wszyscy, to większość kolejki. To była wspaniała sprawa. Sam doświadczyłem tego momentu, kiedy ostatnią torebkę cukru kupił Pan przede mną. A stałem 3 godziny. No ale tak bywało. I cóż, pozostawało z tymi bolącymi nogami wrócić do domu. Nic innego. Bez cukru w każdym razie. A więc zmęczenie. Czasami czekając czujemy się już bardzo, bardzo zmęczeni, czujemy się osłabieni. I nam się wydaje, że jak jeszcze chwilę postoję, poczekam, to już się przewrócę. Już nie mam siły. Popatrzmy radę, którą zaczerpniemy z Teraźniejszej Prawdy, 92 rok, strona 55. Przeżywamy doświadczenia, w których tracimy wiele rzeczy. Wiele ziemskich związków i nadziei, które przyniosły rozczarowanie. Lud Pana napotyka różnego rodzaju trudności i opozycje, z którymi musi się borykać. Na jego drodze znajdują się cierpienia i trudy. Zmęczenie ciała i umysłu. Smutek serca i ból ciała. Występują one w przelewającej się mierze w ziemskich sprawach drogich dzieci Bożych. Mamy też cierpienia, które przychodzą od Ojca w naszym ofiarowaniu się, lecz poprzez ducha zdrowego zmysłu daje nam On właściwe spojrzenie na sytuację, także w przeciwieństwie do świata nie jesteśmy przez nie zniszczeni. Nasz Pan dał to słynne zaproszenie pochodzące z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział i 28 wiersz. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. W innym tłumaczeniu przeczytałem: a ja sprawię, że jarzmo wasze nie będzie ciężkie. No i kolejne zjawisko, które towarzyszy naszemu oczekiwaniu, to zniechęcenie. Czasami już dochodzimy do takiego momentu, bo a dosyć, już nie czekam więcej. Prawda? Gdzieś tam, czy w kolejce nam się zdarzało stać, czy w jakiejś tam poczekalni już siedzieć, już niby wygodnie, a jednak w końcu mówię: nie, to nie ma dalej sensu. Idę do domu. Koniec czekania. Już nie interesuje mnie ta sprawa, w której czekałem. Idę do domu i koniec. Chcemy po prostu z dalszego czekania zrezygnować. Ale popatrzmy znowu z pomocą, oczywiście w sprawach duchowego czekania. Przychodzi nam literatura prawdy, rady sług pańskich. I w Teraźniejszej Prawdzie z 36 roku, 9 strona, czytamy takie myśli. Wszelkie zniechęcenie, zwątpienie, rozpacz są fatalnymi w tym boju. One paraliżują symboliczne nogi i ręce żołnierzy Chrystusowych. Dają wszelkie zachęcenie nieprzyjacielowi, a nawet dają nam nieodparty przystęp do samej warowni naszych serc i umysłów. Następna myśl pochodząca z Teresy Prawdy z 82 roku, strona 80. Nie mogę, nie potrafię kontrolować mojego usposobienia. Nie mogę skoncentrować się na mojej pracy. Nie potrafię utrzymać myśli w czystości. Nie umiem być wstrzemięźliwym. Nie potrafię modlić się publicznie. Nie mogę płacić dziesięciny. Nie mogę żyć zwycięsko. Nie potrafię przestać się martwić. Lista naszych niemożności jest nieskończona. Nasze nie potrafię pokazują nasze zniechęcenie. Oczywiście my mamy pewne ograniczenia. Istnieją pewne zadania, które wymagają większej siły umysłowej i duchowej niż możemy z siebie wydobyć. Także są problemy, które wymagają większej mocy umysłowej i duchowej niż możemy zebrać. Ale teraz bardzo ważne zdanie, które warto zapamiętać. Zbyt często jednak żyjemy poniżej naszych możliwości. Zbyt często myślimy, że nie możemy stawić czoła wyzwaniu do walki życiowej i zapominamy wziąć pod uwagę pomoc, która jest po naszej stronie. A apostoł Paweł, drodzy, w liście do Filipian, 4 rozdział i 13 wiersz napisał: wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. O, bardzo często okazuje się, że dowiadujemy się, jak bardzo szybko potrafimy biegać, kiedy ktoś nas goni. A kiedy możemy sobie powoli iść, to po co się wysilać? Idziemy tak, jak nam pasuje. I to właśnie jest to, że my bardzo często żyjemy poniżej naszych możliwości. No, ale zwróćmy uwagę, uwzględniając ciągle płynący czas. Kiedyś wypowiedziałem się to tak w ramach przerywnika. Kiedyś wypowiedziałem się w pewnym przemówieniu, że czas ciągle biegnie i to w dodatku do przodu. No i dzieci do dzisiaj mają z tego wspaniały cytat do prześmiewania się z ojca. A więc teraz tylko mówię, że biegnie. Kolejna cecha, drodzy, to buntowniczość. Buntowniczość, jaka może się pojawić w tym czekaniu. Jak to się objawia? Że czasami chcemy przyspieszyć bieg wydarzeń i bieg czasu. Czasami, drodzy, obserwujemy na drodze jako kierowcy taką sytuację, że stoją wszyscy w tym korku i nagle ktoś, jak się nie zdenerwuje, podwójna ciągła przejeżdża i pod prąd. Pojechał do przodu. Nie wytrzymał tej presji, że on musi czekać. Albo czasami zawraca nagle i do tyłu, i lepszej drogi szuka. I tak czasami bywa. W życiu duchowym również czasami wykazujemy buntowniczość. To my będziemy ciągle czekać na tego Pana i czekać, a tu przecież życie nam ucieka. Zrobimy po swojemu. Ale popatrzmy, co znajdziemy znowu w Teresiej Prawdzie z 96 roku, strona 3. W niepomyślnych doświadczeniach może wystąpić buntowniczość, skrajne niezadowolenie i zgryzota. Te przeciwności są wszędzie i zawsze ciężkie do zniesienia. Zwłaszcza gdy przeważa uczucie nieszczęśliwości, o tośmy przed chwilą omawiali, związane z zarobkami i warunkami bytowymi, ustrojem politycznym, szczególnymi zainteresowaniami, artykułami konsumpcyjnymi, produkcją, odsetkami i tym podobne. W Teresiej Prawdzie z 96 roku, tej samej, zresztą i strona trzecia, jeszcze znajdziemy takie myśli. Nie ulegnijmy pokusie ducha niepokoju obecnego czasu, lecz raczej bądźmy zadowoleni. Bądźmy też wierni jako bracia i siostry, niezależnie od tego, czy jesteśmy rodzicami, nauczycielami, czy pracodawcami lub pracownikami wiernymi na swoim stanowisku, gdy próba trwa. Przebyte próby zaowocują błogosławieństwem. Drodzy, czy te rady nie są wspaniałe? Czy one
nie dają nam zadowolenia. O, one tam sobie gdzieś leżą, u nas na półeczce, czy w szafce, tam gdzie te, tą naszą literaturę trzymamy, ale nie zawsze w tych ciężkich chwilach tam kierujemy nasze kroki. Czasami idziemy do sąsiada, żeby trochę ponarzekać. Czasami znajdziemy inne środki, które nam się wydają, że są lepsze. Ale nie szukamy tych cennych myśli. Świat dzisiaj też czeka. Ale drodzy, jaki biedny jest ten świat w tym czekaniu. Oni nie wiedzą nic. Oni mają obietnice bądź rady ludzi, którzy przemijają i których mądrość niewiele wyższa, a czasami nawet można ją poddać dyskusji, czy w ogóle można o mądrości mówić. I oni tymi radami próbują się kierować. Ale skutek jest taki, że spełnia się to, co Łukasz zapisał w 21 rozdziale i 26 wierszu, a tam znajdujemy słowa takie, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Natomiast o ludzie Bożym, odczytajmy te słowa, zapisana jest myśl cenna między wieloma innymi myślami w księdze Izajasza, proroctwo Izajasza, 40 rozdział i 31 wiersz. Ale którzy oczekują Pana, w przeciwieństwie do tych ludzi, którzy drętwieją w tych swoich oczekiwaniach, bo spodziewają się wielu złych rzeczy, które mają przyjść na świat, ci, którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły, podnoszą się piórami jako orły, bieżą, a nie spracują się, chodzą, a nie ustawają. Cóż orła tam obchodzą niziny? On ma swoje przestworza, w których unosi się i szybuje. Jak wielu zazdrości, jak ten orzeł może tak sobie wysoko latać. A więc tak lud Boży, który czeka na Pana i który Pańskie sprawy realizuje, odrywa się bardzo wysoko od tych zmartwień, jakże przygnębiających całego rodzaju ludzkiego. Chciałbym jeszcze, zbliżając się do końca naszych rozważań, zacytować myśl z wykładu brata Jolego, który wygłosił na konwencji w Chicago 29 października 1966 roku. Ten wykład zapisany jest w Starejszej Prawdzie z 92 roku na stronie 92. Cytuję jego bardzo interesujący fragment. Gdy mówimy o nadziei, a mówiliśmy o tej nadziei w naszym pierwszym rozważaniu, na przykład nadzieja składa się z pragnienia i oczekiwania. Też o tym mówiliśmy. A więc stąd nasza druga lekcja o oczekiwaniu. Jeżeli chcecie dobrze lecieć z nadzieją, macie dwa skrzydła. Pragnienie i oczekiwanie. Jeżeli nie macie żadnego pragnienia, nie macie nadziei. Jeżeli macie pragnienie bez oczekiwania, nie macie żadnej nadziei. Macie pragnienie, lecz nie nadzieję, ponieważ nie oczekujecie. Drodzy bracia i siostry, nadzieja składa się z pragnienia i oczekiwania. Musicie mieć silne pragnienie i silne oczekiwanie. Lecz jeśli macie silne pragnienie i bardzo słabe oczekiwanie, nie możecie zalecieć zbyt daleko. Przypomina mi to stado białych gęsi, które widziałem na farmie jakiś czas temu. Gęsi te nie mogły latać. Zapytałem rolnika, w jaki sposób uniemożliwiasz gęsiom latanie? O, odpowiedział, przycinam jedno skrzydło, wtedy gęsi nie mogą lecieć. Chciałbym, zbliżając się do końca naszych rozważań, zacytować jeszcze myśl, którą apostoł Jakub zapisał w swoim liście, a zawarta jest w 5 rozdziale tego listu i od wiersza 7 do 8. Przetoż, bracia, Bądźcie cierpliwymi aż do przyjścia Pańskiego. W jakimkolwiek znaczeniu byśmy to przyjście rozpatrywali, czy to, w które przyjście, gdzie niektórzy już się bardzo niecierpliwią, że przecież mówi się, że Pan jest, a ja jeszcze nic o tym nie wiem. Bo źle patrzysz. Czy do tego przyjścia w naszych tych mniejszych sprawach, tych drobniejszych, których również potrzebujemy, aby Pan przyszedł i podał nam swoją dłoń, bo nie starcza nam sił. Przecież, bracia, bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pańskiego. Oto oracz oczekuje drogiego pożytku ziemi, cierpliwie go oczekując, ażby otrzymał deszcz ranny i wieczorny. Bądźcież i wy cierpliwymi, a utwierdzajcie serca wasze, albowiem się przybliża przyjście Pańskie. Bracia, którzy zajmują się uprawą roli, naprawdę muszą nauczyć się wiele cierpliwości, a my powinniśmy się jej uczyć od nich. Bo czasami włożą ciężką, ogromną pracę, wielki wysiłek. Czasami w jednym momencie to wszystko ulega zniszczeniu. Grad, wicher i inne niesprzyjające okoliczności. Dziki przyjdą i wszystko poryją, też tak bywa. No i cóż ten biedny człowiek ma robić? Musi się z tym pogodzić. Kto będzie rwał włosy z głowy, to mu na jeden raz wystarczy. Jak już wyrwie, to drugi raz nie będzie rwał. A to nie do jednego razu się ogranicza. A więc cierpliwość i łaskawe przyjęcie siły wyższej. Tą siłą wyższą dla nas jest Bóg. On daje. I tak jak Hiob powiedział, kiedy żona jego doradzała mu, by przeklinał Boga, powiedział: kobieto, mówisz, jak mawiają szalone niewiasty. I zali tylko dobre mamy przyjmować z ręki Pańskiej? A złego nie możemy przyjmować? Nie będziemy tego czynić? I jest powiedziane, że w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył ustami swymi przed Panem. I jeszcze odnośnie oczekiwania, to co Piotr zapisał w swoim drugim liście, drodzy braterstwo, 3 rozdział, od 12 wiersza poczynając, czytamy takie rzeczy. Którzy oczekujecie i spieszycie się na przyjście Dnia Bożego, w którym niebiosa gorące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Ale oczekiwanie to jest dopiero jedna sprawa. Dalej mówi tak, przetoż najmilsi. Tego oczekując, nie siąść i czekać, bo to jest najłatwiej. Ten czas trzeba czymś wypełnić. Starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. Czyli, drodzy, nasze życie jest jedną wielką pracą. Nie tylko jednym wielkim oczekiwaniem, ale ten czas oczekiwania musimy wypełnić pracą. I to czekanie również nas musi czegoś nauczyć. A tak jak czytaliśmy, jeżeli doczekamy się Bożej woli, powinniśmy ją wypełniać. A więc, drodzy, nauczmy się czekać. Ja wiem, że to jest trudna sprawa, bo ja sam nie zawsze potrafię czekać. Ja nie należę do spokojnych ludzi. I stąd przede wszystkim zwróciłem uwagę na tę lekcję jako tą, która będzie najbardziej pożyteczna dla mnie. Myślę, że może jakaś część przyda się i wam. Dlatego niech Pan błogosławi w rozważaniu tych wspólnie przedstawionych myśli. Dziękuję za uwagę. Niech wam Pan błogosławi wszystkim i całemu zborowi. Dziękuję.